Dobrze.
I pamiętam takiego człowieka, którego kiedyś Pan Bóg postawił na mojej drodze. To był brat z Belgii. Tak naprawdę on był pastorem z Belgii, ale był Francuzem, który wylądował kiedyś jako bezdomna osoba na ulicach Belgii. Wylądował jako bezdomna osoba, ja go poznałem już tak w wieku około 70 lat. Jako człowieka, pastora wieloletniego, takiego człowieka, który już wiele lat służył Bogu w kościele, ale ostatnie lata swego życia i przez cały czas zresztą, ale ostatnio tak poświęcił temu już na 100%, poświęcał temu, żeby nieść pomoc humanitarną do krajów tutaj na Ukrainę, do Polski, później również i innych dawnych krajów tutaj z bloku Związku Radzieckiego. I to był człowiek, nazywał się Jean-Claude Duhamel, człowiek o niezwykle gorącym dla Pana sercu. Wiecie, myśmy w tamtym czasie zaczynali działalność Misji Nowa Nadzieja. Rozpoczynaliśmy taki ośrodek dla osób uzależnionych w górach. Bóg dał nam wiarę, żeby to otworzyć. Zjawiła się pewna kobieta, która powiedziała: przeznaczam na ten cel swój cały dom, użyczam wam ten dom i możecie go wykorzystać. Ten dom też był dany nam na chwilę, na jakiś czas, na, nie wiem, 8 lat na przykład to tak trwało. Musieliśmy zacząć z wiarą to dzieło, tą pracę, ale pamiętam, że modliliśmy się wówczas o takie prozaiczne rzeczy, jak to na przykład, skąd wziąć pieniądze na opał, skąd, jak utrzymać ten cały dom. Nie mieliśmy wtedy ani jeszcze pensjonariuszy w tym domu, nie mieliśmy żadnej działalności, ale już zaczynaliśmy się wołać do Pana i wiedzieliśmy, że musimy zrobić krok wiary, sami tam pojechać razem z takim moim przyjacielem, bratem, który sam był kiedyś człowiekiem uzależnionym i ja jemu powierzyłem później kierowanie tą służbą i tym domem. I modliliśmy się między innymi o zaopatrzenie, jeżeli chodzi o jedzenie, żeby mieć co jeść, żeby ludzie mogli co jeść, mieli co jeść. I nagle ni stąd, ni zowąd, i Bóg otwiera przed nami takie drogi, zgłosił się do mnie brat i właśnie to był ten brat Francuz z Belgii, pastor Jean-Claude, który przyjechał do nas ciężarówką. Przyjechał ciężarówką, ponieważ zgłosił się, że on nie rozumiał dlaczego, ale Bóg położył jemu na serce, że on ma przyjechać do Łodzi, że on ma przywieźć cały transport pomocy takiej humanitarnej, takich artykułów żywnościowych do nas do Łodzi. Myśmy zaczynali taką działalność humanitarną. On robił takie czasami niespodzianki, że mówił, że jedzie jedną ciężarówką, przywoził dwie ciężarówki, to był problem logistyczny, ale dla serca ogromna radość. Ten człowiek miał ogromną radość w Panu. Ten człowiek miał ogromną wdzięczność dla Boga. Ten człowiek miał ogromną taką swoją całą nadzieję złożoną w Bogu. I dlaczego go teraz wspominam? Bo chcę powiedzieć pewne osoby, pewne zachęta, pewne rzeczy, które płyną z życia innych ludzi, do nas dane nam są na jakiś czas i musimy być bardzo ostrożni w tym, żeby nie przeoczyć tych chwil, żeby nie przeoczyć tych sytuacji. Pan później go odwołał po iluś tam latach naszej przyjaźni, ale oprócz tej pomocy, która nasza organizacja misyjna czerpała z rąk tego brata, ja pamiętam ile radości, ile wdzięczności, ile pokoju, ile błogosławieństwa przeżywałem w swoim sercu, kiedy na przykład jechałem z nim. Jechaliśmy pewnego razu na takie spotkanie chrześcijan, na wielki zlot taki dawnych ludzi uzależnionych w Bielsku Białej organizowany i to było w jakiejś takiej auli sportowej i on tam miał usługiwać. I pamiętam, że jechaliśmy w jedną i w drugą stronę przez cały czas z tym bratem śpiewając radosne pieśni Bogu na chwałę. Ja wtedy nie rozumiałem dobrze, jeszcze tak w miarę posługiwałem się angielskim, ale dużo słabiej niż obecnie, chociaż ciągle jestem słaby w tym. Ale wtedy to było zupełnie słabo, na tyle, żeby się komunikować, ale on wybierał sobie pieśni francuskie i śpiewał sobie w tym czasie. I wiecie, on śpiewał te pieśni francuskie, ale ja je dobrze znałem, bo to były nasze pieśni. On śpiewał po francusku, ja śpiewałem po polsku, moje małe auto pękało w szwach i taka niezwykła zachęta wlewała się przez Pana do mojego serca, ale też tak niezwykle zacieśniała się więź między nami. Myśmy się bardzo mocno zaprzyjaźnili. On stał się takim trochę dla mnie jak ojciec. Było wielkie błogosławieństwo i taka wdzięczność teraz przypłynęła mi w sercu, żeby wam o tym opowiedzieć, że Bóg czyni rzeczy niemożliwe, że zaopatruje wtedy, kiedy potrzebujemy tego zaopatrzenia, że daje nam jakieś sytuacje, ale my mamy niestrudzenie w każdej sytuacji w naszym życiu być wdzięczni i radośni, bo to jest naszą siłą. Radość w Panu jest twoją siłą i twoją ostoją. Tak jest powiedziane w Księdze Ezdrasza. Chciałbym dzisiaj mówić o wdzięczności. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o radości. Ale chciałbym mówić raczej w kontekście, którym mnie Bóg ostatnio prowadził i nauczałem przez w zasadzie 3 niedziele w moim zborze na ten temat i Wam chciałbym w pigułce tylko pewną skoncentrować się na tym aspekcie, który mnie najmocniej dotknął, najbardziej poruszył i przekazać wam to słowo i powiedzieć o czymś, co jakby na co otworzyłem swoje oczy, a co jest zapisane w Ewangelii Jana. Przeczytamy fragment z Ewangelii Jana, ale też przeczytamy sobie z listu do Rzymian z 12 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz, bo one mówią, one jakby te wersety dają temat przesłaniu, które chcę wam dzisiaj, kochani, zostawić. Bóg chce, żeby całe nasze życie się zmieniało na Jego chwałę i żeby całe nasze życie było Jemu poddane. Żeby duch nasz, dusza i ciało, duch nasz, dusza i ciało, nasz umysł również uwielbiał naszego Pana. Zacznijmy od listu do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy i drugi werset. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, żebyście składali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą albo przyjemną Bogu, bo taka jest duchowa, albo tu w moim tłumaczeniu rozumna, co też jest zgodne z oryginałem, rozumna służba wasza. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest wolą Bożą. Dobrą, przyjemną i doskonałą, miłą. I to jest napisane w liście do Rzymian, 12 rozdziale, pierwszy i drugi werset. Czy ten fragment jest nam znany, bracia i siostry? Mamy się przemieniać w duchu umysłu naszego. Nasz umysł ma się przemieniać. Nasze całe życie ma się przemieniać. Ja zauważyłem, że jeżeli nie będzie nasze życie się przemieniało, to my nie udźwigniemy tego daru i tego piękna, jakim jest nowe życie. To zresztą o tym będę chciał w paru słowach później również powiedzieć. Ale fragment z Ewangelii, z dobrej nowiny, z Ewangelii o Jezusie Chrystusie, to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Ewangelia, którą chcę dzisiaj i na dzisiaj i dla twojego życia i dla swojego życia również głosić, bo ja potrzebuję tego słowa, bo ja potrzebuję zawsze pierwsze nawrócenia do sprawy, o której głoszę. Tak zawsze podchodzę do sprawy. Nie przychodzę do was pouczać was, nie przychodzę do was, żeby wam powiedzieć, że ja już coś osiągnąłem, a wy jeszcze nie chcę przyjść powiedzieć wam, wszyscy bracia i siostry potrzebujemy tego. Wszyscy tego potrzebujemy. I ja myślę, że odrabiam tą lekcję i każdą z tych duchowych lekcji w moim życiu raz po raz. Wydaje mi się, że już się nauczyłem, że już złapałem, że już powiedziałem, a potem widzę raz po raz nie zdałem egzaminu i jeszcze raz Bóg rezygnuje ze mnie. On chce, żebym się w końcu tego nauczył. I dzisiaj będzie o przemianie umysłu. I dzisiaj będzie o tym, co ta przemiana umysłu ma oznaczać. Ale umiejscowimy to w kontekście jakby wydarzeń, czy tej mowy, którą wygłosił Pan Jezus Chrystus, Jego kazania, można powiedzieć, bardzo krótkiego i pięknego, które też znamy. To są znane fragmenty, ale mam nadzieję, że troszeczkę odsłoni się dzisiaj przed nami. 7 rozdziału, 37-39 werset. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I dzisiaj wierzę, że Pan Jezus kieruje do nas to słowo: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ale pozwólcie, że pochylę się dzisiaj w tym nauczaniu Słowa Bożego razem z wami nad tekstem biblijnym, bo ja kocham te chwile, w których Bóg mówi do mnie przez Słowo. Macie tak, że Bóg mówi do was przez Słowo. Mówi do nas czasami przez sny. Ostatnio powiedział do pewnej siostry w moim zborze coś, co dotyczyło mojego życia i ona mówi, nie wiem, czy wierzysz w sny, ale przekażę ci to, co słyszałam. To był taki prezent od Pana Boga na dzień moich urodzin. Chwała Bogu za to. Myślę, że to było istotne, ja to nie rozumiem do końca, zapisałem sobie w sercu i będę przechowywał i myślę, że pewne rzeczy zrozumie później. Ale ja bardzo kocham te momenty, w których tak w najbardziej oczywisty sposób Bóg mówi do mnie przez Biblię. I nie mówi tylko do mojego intelektu, ale mówi do mojego ducha. Ale używa również mojego intelektu i używa twojego intelektu, tej zdolności, że czytasz, że studiujesz, że rozważasz, że się koncentrujesz na słowie, że chcesz więcej, że twój apetyt duchowy wzrasta i nie chcesz się jakby zatrzymać w tym, ale mówisz, ja chcę poznać, wiedzieć więcej i rozumieć więcej. Czy macie tak, czy pragniecie tak? Studiujmy słowo, szukajmy słowa. Pogłębiajmy to, co tam czytamy, co wydaje nam się, że wiemy. Często, nawet jeżeli już studiowaliśmy jeden fragment, to Bóg wielokrotnie będzie do nas mówił. Jezus głosi Ewangelię. Głosi tą Ewangelię, nazywam to Ewangelią, bo to jest ewidentnie dobra nowina. To jest dobra wiadomość, o czym mówi Jezus. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To jest dobra wiadomość. I zawsze Jezus jest tym osobą, która przyciąga do siebie. Ewangelia przyciąga do Jezusa. Ewangelia sprawia, że chcemy być bliżej słów Jezusa. Ale Ewangelia też nie jest takim tylko dobrym, miłym ciastkiem do zjedzenia. Ewangelia to jest również wyzwanie do naszego życia. Ewangelia to jest coś, co konfrontuje nasze życie. Ewangelia to jest coś, co przemienia nasze życie. Więc Jezus w tym, co głosi, On nie chce tylko ich wszystkich uspokoić i powiedzieć jakoś to będzie, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, ale On konfrontuje ludzi ze treścią Bożego Słowa. On pokazuje, jak radykalnych przemian Bóg oczekuje od naszego życia i w końcu Ewangelia prowadzi nas w naszym chodzeniu codziennym za Jezusem. Więc czytamy w 37 wersecie, że to wszystko, co wygłosił Jezus, wygłosił w którym dniu i co to się działo wtedy, że wygłosił to Jezus? W ostatnim, wielkim dniu święta. Czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Wszystko w Biblii ma znaczenie. Każdy, kto studiuje Pismo, każdy, kto głosi tutaj słowo, widzę siostry i bracia, kiwacie do mnie znacząco. Oczywiście, że to ma znaczenie. Ale zatrzymajmy się na moment przed tym. Jaki to był dzień święta? Drugi werset 7 rozdziału mówi, że zbliżało się żydowskie święto. Jakie święto? W drugim wersecie. Przeczytajcie. Niech ktoś głośno mi powie, co przeczytał w swojej Biblii. Macie Biblię ze sobą? 7 rozdział Ewangelii Jana. Drugi werset. Mówi, że było to święto żydowskie namiotów. Świetnie. Cudownie jest mieć Biblię na nabożeństwie. Cudownie jest ją używać. Cudownie czasami wyświetlać jakiś werset. Z komórki też można korzystać. Chyba, że znacie na pamięć. I nagle zobaczyłem, to nie jest przypadek, że to jest święto namiotów. To wszystko dzieje się w pewnym niezwykłym kontekście. Nagle w ogóle ten i 8 rozdział również, ale to by musiał wygłosić osobne słowo, staje się jasny właśnie w kontekście tego wszystkiego, o czym tutaj czytamy, że to było święto namiotów. Święto namiotów trwało około tygodnia, no tydzień trwało. Rozpoczynało się wielkim zgromadzeniem, kończyło się wielkim zgromadzeniem. W trakcie, jak sama nazwa wskazuje, dla upamiętnienia tego, co się wydarzyło wtedy, kiedy Bóg wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej i kazał im, i dał im, i prowadząc ich, jakby troszczył się o nich, a oni byli zdani na to, żeby mieszkać w swoich namiotach, żeby mieszkać po prostu w swoich szałasach, że na upamiętnienie właśnie tego naród izraelski otrzymał takie właśnie święto i ono jest aż po dziś dzień obchodzone, święto szałasów, święto namiotów. I w to święto namiotów, podczas tych wszystkich wydarzeń, które tam miały miejsce, Pan Jezus Chrystus naucza i mówi o pewnej ważnej prawdzie. Święto namiotów było takim czasem, kiedy każdy pobożny, religijny Żyd, każdy człowiek, który wierzył w to, co symbolizuje ten namiot i ten szałas rozbity, on musiał wiedzieć o tym, że tak naprawdę w swoim życiu nie zależy od siebie. Ja myślę, że czasami przydałoby się nam, żebyśmy może nie w tyle w sensie dosłownym i fizycznym obchodzili święto namiotów, ale żebyśmy raz po raz przypominali sobie, że żyjemy z łaski Bożej, że żyjemy dlatego, że zależymy od Boga, że żyjemy nie dlatego, że mamy spryt, że mamy i dzięki naszemu sprytowi mamy powodzenie, ale żyjemy dlatego, że Bóg daje nam łaskę. Czy wierzycie w to, bracia i siostry? Że On nas prowadzi, że każdego dnia jestem zdany na to, żeby Bóg mnie ochraniał. Święto namiotów mówiło również o tym, że Bóg nam w naturalny sposób zaopatruje, przychodzi z zaopatrzeniem do życia ludzi wierzących, że wtedy, kiedy naród izraelski szedł przez pustynię, szli bez w zasadzie ludzkiego zaopatrzenia, ale Bóg zawsze zatroszył się o to, żeby mieli mannę z nieba, żeby mieli wodę ze skały i żeby mieli przepiórki do jedzenia. Tak dobry jest Bóg, że On zaopatruje. Święto namiotów, nie chcę teraz tak w szczegóły wchodzić, ale to był również czas, kiedy dokonywano takiego obrzędu potrząsania snopem. Ono, to wyrażało coś, co można by dzisiaj powiedzieć takim poczuciem wdzięczności Bogu za to, że On daje, za to, że On błogosławi, za to, że On przynosi nam swoją łaskę również w postaci takiego bardzo ziemskiego, bardzo namacalnego, bardzo wymiernego błogosławieństwa. Więc wdzięczność była bardzo znaczącym, bardzo ważnym elementem święta namiotów. Ale również święto namiotów to był czas radości, niezwykłej radości. Każdego dnia odbywało się coś takiego niezwykłego. Ja sobie tutaj wynotowałem, czy raczej kiedyś przeczytałem i chciałbym wam o tym powiedzieć. Każdego dnia odbywał się taki szczególny, niezwykły jakby obrzęd zwany radością czerpania wody. Obrzęd zwany radością czerpania wody. W czasach, gdy właśnie jeszcze istniała świątynia, to był szczytowy moment święta Sukkot, święta namiotów. Dlatego, że właśnie wówczas każdego poranka składano ofiarę z płynów, nabierano wody z sadzawki i uroczyście przenoszono ją w złotym dzbanie do świątyni, gdzie była wylewana do dziurkowanej czary umieszczonej po zachodniej stronie ołtarza, symbolizującej obfity deszcz, o który modlono się każdego roku. Zapalono ogniska, wokół których tańczono z zapalonymi pochodniami, śpiewano przy akompaniamencie harf, cytr, cymbałów i trąb. To był dzień niezwykłej radości. Mówiło się chyba w literaturze żydowskiej, później pisało się o tym, że ktoś, kto nie poznał takiego wydarzenia, to nie doznał naprawdę, czym jest ta radość z Boga. To było znaczenie pewnego obrzędu, pewnych znaków, które czyniono w tamtym czasie. Bo Biblia o tym mówi, że Jezus nauczał w dzień w świątyni, a w nocy szedł na górę się modlić, rozmawiać ze swoim ojcem. Ewangelia Łukasza o tym mówi. A kiedy nauczał w świątyni, to nauczał blisko skarbca. 8 rozdział, 20 werset o tym powiada, że z tamtego miejsca nauczał. To był dziedziniec kobiet. To jest ciekawa historia. Tam właśnie się cała ta historia związana ze światłami również odbywała. Dlatego potem Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Ale tutaj w tym kontekście Jezus mówi o tym, że jest coś takiego jak radość, jest coś takiego jak woda życia, którą oni może namacalnie, jakby, której doświadczali, którą rozlewali, widzieli jak ta woda płynęła, modlili się o tego rodzaju obfitość dla swojego życia. Ale najsmutniejsze w tym wszystkim było to, tak jak w naszym życiu często, że to co dobre, to się szybko kończy. Kończyło się święto namiotów, kończyła się cała ta radość i było po wszystkim. I teraz chcę wam coś powiedzieć w ostatnim, w wielkim dniu święta, kiedy wszystko wydaje się, że w naszym życiu, wiecie, czasami próbujemy jakby wyfabrykować tą naszą radość, wyfabrykować to nasze, wytworzyć to nasze poczucie satysfakcji i szczęścia. I w tym ostatnim dniu, dla mnie to jest bardzo ważne, w tym ostatnim dniu święta, ale ja chciałbym to przyrównać do mojego i twojego życia, w jakimś ostatnim dniu, w którym wydaje się, że coś już gaśnie w twoim życiu, że coś, co wspaniale świętowałeś, że byłeś szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwą kobietą, szczęśliwym mężczyzną, że miałeś taki moment uniesienia w Bogu nawet, że odnowiła się jakaś twoja nadzieja, jakaś twoja radość i Jezus nie w pierwszym dniu, ale w ostatnim dniu. Owszem, w pierwszym dniu podejrzewam także, miałby Pan Jezus Chrystus coś nam do powiedzenia, ale Ewangelia nigdy przypadkowo nie używa pewnych sformułowań. To się wydarzyło w ostatnim dniu, ale to również dotyczy naszego życia, tego tak zwanego ostatniego dnia. Tego, kiedy coś gaśnie, kiedy wydaje nam się, że coś się kończy, kiedy zastanawiamy się i co będzie dalej. Dalej pewnie będzie zwyczajnie już i normalnie. Jest jakaś wielka konferencja chrześcijańska, przyjeżdża ktoś do nas, jest jakiś namaszczony usługujący, zaczyna nam coś mówić. Jest cudownie, ale co będzie dalej? Dalej będzie normalnie. Poniedzieli będzie poniedziałek. Ale chwała Jezusowi, że On ma Ewangelię na poniedziałek i na wtorek i na środę, na każdy następny dzień. Dlatego w ostatnim wielkim dniu święta Jezus powiedział, kto pragnie. Kto rzeczywiście z was przeżywa tą chwilę i widzi, że tak ważna jest dla niego ta woda, którą widzi, ta radość, którą woda symbolizuje, ten pokój i szczęście, o którym tutaj tyle jakby znaków nam komunikuje prawdę, a jednak tego nie doświadczasz. Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Z wnętrza jego popłyną strumienie wody żywej. Czy to nie jest cudowne, bracia i siostry? Ale żeby teraz jakby to słowo z całym tym kontekstem, z całym tym bagażem znaczeniowym uczynić może nieco jakby takim dotyczącym jakby naszego życia. Jezus wskazuje na siebie wtedy, kiedy ludzie myślą o radości, kiedy myślą o wdzięczności, bo to jest ten kontekst święta namiotów. Ja chciałbym ci powiedzieć, siostro i bracie, że jest pewna droga dla mnie i dla ciebie od Boga dana, w której ja i ty możemy nasze całe życie poddawać Bogu i doświadczać niezwykłej zmiany i przeżywać tą zmianę na co dzień. I apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Apostoł Paweł w 12 rozdziale, pierwszym wersecie listu do Rzymian mówi: zachęcam was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boga, to mam z innego przekładu, przeczytam teraz, abyście złożyli wasze ciała na żywą, świętą ofiarę podobającą się Bogu, związaną z waszą mądrą służbą. nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie swego umysłu, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe. Wzywam was, żebyście składali swoje ciała. Cały czas. Teraz Paweł mówi, już nie ma czasu, w którym możemy ofiarować Bogu coś więcej niż samych siebie. Jedna ofiara doskonała, wystarczająca, pełna została złożona i to jest ofiara Jezusa Chrystusa. Ale ty możesz dzisiaj, kiedy przychodzisz przed tron Boga, coś robić, żeby twoje życie miało właściwy wymiar, żeby twoje życie było pełne, żeby twoje życie było zwycięskie, żeby twoje życie było radosne, żebyśmy nie mówili dzisiaj o radości, niezależnie od tego, jak się czujesz, być może jesteś zmęczony, być może jesteś osowiały, być może jesteś zawiedziony, rozczarowany, a być może odliczasz czas i myślisz, kiedy on skończy, idziemy do domu za chwilę. To może też być jakimś symptomem tego, co się dzieje w twoim życiu. To chcę ci powiedzieć, siostro i bracie, że ode mnie, od ciebie Bóg mówi do mnie w swoim słowie i do ciebie mówi w swoim słowie, że ma dla mnie i dla ciebie coś więcej. Chcąc studiować to słowo, zwróciłem się do komentarza listu do Rzymian, który popełnił Marcin Luther. Przypomniałem sobie, że kiedyś na teologii o tym czytałem. I myślę, o, kto jak kto, ale Luther ma coś do powiedzenia na listu do Rzymian. Miałem taki moment, że chciałem studiować i prosić, Panie, ucz mnie, pokazuj mi, ja będę czytał komentarze, będę sprawdzał, będę badał ten tekst, na pewno coś się dowiem. I zaczynam czytać. Nie, żebym od razu cały komentarz przeczytał tego dnia, go czytałem wcześniej, wróciłem sobie tylko i wyłącznie do 12 rozdziału listu Pawła do Rzymian, troszeczkę szerszy kontekst nawet wziąłem tam, gdzie Luter pokazuje i mówi, jest coś takiego jak ta wiara i ten moment nowonarodzenia i przeżycia wiary, ale jest też coś takiego jak moment oddawania swojego życia, przemieniania się. I on mówi o tym, że ten przemiana umysłu, o której pisze Paweł, to jest kolejny rozdział nauczania, że to jest jakby dalszy rozdział niż fundamenty dotyczące wiary i nowego narodzenia, że to jest nauka tego, jak się przemieniać, bo tylko wtedy, kiedy będziemy się przemieniać, nie stracimy tego, co wzięliśmy wiarą od Boga. I kiedy Luter jakby rozważa, egzegezuje to słowo przemięcie się, zresztą reformacja, a to słowo po łacińsku to jest właśnie reformare, reformare. I kiedy on jakby bada to słowo dosłownie oznaczające przeformujcie, przekształćcie się, to Luter nagle zaczyna pisać, nie mówić, ale pisać w tym swoim komentarzu, a to specjalista od wiary i specjalista od listu do Rzymian, o postępie, o rozwoju w życiu chrześcijanina. Czasami dobrze jest przeczytać dobry komentarz. Nie to, że on ci powie wszystko do końca, ale ja wierzę, że Bóg używa różnych rzeczy, różnych narzędzi i w tym przypadku Bóg jakby pobudził mój apetyt i skierował moją uwagę na coś, na co już wierzę, że nasz brat w Panu Marcin Luter coś co odkrył. On mówi tak. Po pierwsze, to jest coś, co związane jest z postępem, z rozwojem. On mówi, bo rozwój to jest ruch od dobra do tego, co lepsze, od choroby do zdrowia. To jest rozwój i Bóg ma rozwój dla naszego życia. Rozwój, i tutaj wskazał mi ten komentarz pewien trop, a ja za nim poszedłem, bo rozwój to jest, ja już to tak nazwałem, nauka latania, którą Bóg serwuje nam wszystkim. I chcę wam teraz o tym powiedzieć. Więc kiedy przeczytałem w tym komentarzu, że Marcin Luter, widząc słowo przemieniajcie się, mówi o nauce latania, to wspomniał o wersecie z 5 Mojżeszowej, z 32 rozdziału, z 11 wiersza. I jeśli macie swoje Biblię, to myślę, że bardzo dobrze byłoby je otworzyć. Chcę was dzisiaj tym wersetem zachęcić. Chcę wam dzisiaj ten werset zostawić. Chciałbym do momentu, kiedy następny raz przyjadę, podarować wam dzisiaj coś, co jest dla mnie najistotniejsze, najważniejsze, co jest pełne nadziei, ale trochę też weryfikujące to wszystko, o czym myślałem w moim życiu. To jest to, co Biblia mówi o Bogu. W piękny sposób, ale trochę taki obrazowy, możemy poznać naturę Boga. Otóż ten fragment mówi tak, jak orzeł pobudza swoje młode, trzepocze skrzydłami nad swymi orlętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze je i nosi je na skrzydłach, Tak Pan sam prowadził go, swój lud, i nie było z nim żadnego obcego Boga. Bóg przyrównany jest do orła, który trzepocze skrzydłami nad swymi orlętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze je i nosi je na skrzydłach. Różne wersety z różnych jakby sposoby tłumaczenia przeczytałem. Zobaczyłem, że w niektórych miejscach jest powiedziane, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, trzepocze nad swoim gniazdem, rozkłada skrzydła, bierze pisklęta i nosi na swoich jakby lotkach, to mówi ta Biblia ekumeniczna, to najnowsze wydanie. I kiedy tak poczytałem o tych lotkach, pomyślałem sobie, a co ja wiem o orłach? No coś gdzieś słyszałem o gnieździe orła, że jest takie bezpieczne, że jak ktoś coś wysoko wybuduje, to tam mówi, to jest moje gniazdo orła. Ale tak naprawdę, wiecie, zacząłem szukać, myszkować trochę i poszukiwać, posilać się pięknem Bożego stworzenia. Jak Bóg stworzył orły? Jak to jest, że orzeł wychowuje młode? Co wiedział tutaj autor Księgi Powtórzonego Prawa, czego ja nie wiem o orłach, że przyrównał to, w jaki sposób Bóg prowadzi Boży lud, przyrównał do tego, jak orzeł, tata orzeł opiekuje się małymi orlętami. Być może to słyszeliście. Mi się wydaje, że gdzieś coś mi się obiło o uszy, ale pozwólcie, że w kontekście tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, wam ten obraz przedstawię. Orzeł dosłownie porusza, pobudza, podburza swoje gniazdo. Tam jest takie słowo użyte, które można przetłumaczyć. On podburza swoje gniazdo. Wyobraziłem sobie, że on potrząsa tym gwiazdem. Wyobraziłem sobie, że on jakby prowokuje te małe do tego, żeby latały. Jest niezwykła historia związana z tym, jak orzeł, czy jak para orłów, rodzice, orzeł i orłowa opiekują się małymi orlętami. Jest coś niezwykłego. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale czy wiecie o tym, jak kobieta orzeł wybiera swojego partnera orła? Czy słyszeliście o tym, jak to robi? Więc orlica bierze jakąś gałązkę z najwyższego drzewa, urywa i leci na bardzo wysoką wysokość, leci bardzo wysoko, unosi się. Wokół niej krążą, on sobie dobiera partnera życiowego. To tak a propos tego, jeżeli młodzi ludzie szukają sobie dobrego partnera życiowego, wiem, że byliście na weselu, pewnie przerabialiście to teraz, zastanawiając się, robiąc zdjęcia, zastanawiając się, czy ci młodzi będą szczęśliwi ze sobą, czy oni są dobrze dobrani. Więc za każdym razem zadajemy sobie to pytanie. Orlica ma pewną mądrość. Bierze tą gałązkę, krąży i czeka, orły krążą wokół niej, wypuszcza tą gałązkę i obserwuje, co się będzie działo. I ten z orłów, który szybko potrafi do tej gałązki dolecieć i ją uchwycić delikatnie, przywieźć i podać orlicy, ten nadaje się prawdopodobnie na jej męża. Prawdopodobnie, bo ona wypuszcza po raz drugi tą gałązkę. Historia się powtarza, tylko niektóre spośród orłów, samców, chwytają tą gałązkę i z powrotem lecą do orlicy, żeby podać jej kolejny raz. I tak za którymś razem pozostaje ten jeden, który najpiękniej, najlepiej i najmocniej chwyta tą gałązkę w locie i razem z orlicą zakładają gniazdo. Są małżeństwem, a następnie mają dzieci. No oczywiście znoszą jaja, a z tych jaj wylęgują się pisklęta. Zakładają gniazdo. Robią to w taki sposób, że używają gałęzi, które są zasadniczo twarde, mają tam wielkie otwory i wszystko mogłoby wypaść. Nie byłoby to bezpieczne miejsce, gdyby nie wypełniły tego miejsca puchem swoimi piórami, puchem pochodzącym ze swojego pierza. Czynią taką miłą i miękką kolebkę dla tych orląt, które się za chwilę wyklują. A następnie przylatują i karmią w tym orlim gnieździe te swoje małe. Biblia mi mówi o tym, że Bóg jak orzeł troszczy się o swoje dzieci. Biblia mi mówi o tym, że Bóg troszczy się o nas w taki sposób, że nas karmi, że nas pielęgnuje. Mówi też coś o tym, że orzeł rozpościera skrzydła i nosi młode. Ja się zastanawiałem, jak to jest i w którym momencie to się pojawia. Otóż dzieje się tak, słuchajcie, bo to jest bardzo, wydaje mi się, pouczająca i ciekawa historia, że w pewnym momencie orlęta same, te pisklaki, które już zaczęły powoli wyrastać, mają już skrzydełka, mają już całkiem pokaźny ogon, one same by nie zdecydowały się na to, żeby fruwać i same nigdy nie wyleciałyby z gniazda, gdyby nie jakieś zabiegi ich rodziców. Nie dałoby się ich wypchnąć. Orzeł tata staje na brzegu gniazda i zaczyna trzepotać skrzydłami. I zaczyna ruszać gniazdem. I zaczyna potrząsać tym gniazdem, żeby małe orlątko poczuło się niewygodnie w tym gnieździe i żeby chciało wyskoczyć z tego gniazda. Ale małe orlątko jest tak jak ja i ty w naszym życiu chrześcijańskim. My chcemy, żeby Pan Bóg nas błogosławił, żeby się o nas troszczył, żeby o wszystkie potrzeby nasze zadbał, żeby było bardzo dobrze, a my niekoniecznie musimy z siebie cokolwiek, jakikolwiek wysiłek dawać. Pamiętajcie, jak powiedziałem wcześniej, że Luther mówi, że nie ma postępu, nie ma rozwoju bez przemiany umysłu, bez ciągłego jakby przemieniania się i podążania za tym Bożym głosem. Więc przychodzi taki moment, że orlica kilka metrów dalej bierze rybę w swój dziób, powoli ją skubie, a to małe orlątko przygląda się i mówi, co jest grane? Dlaczego mama tym razem nie daje mi jeść? I w pewnym momencie, kiedy ten ojciec trzęsie gniazdem, ja sobie tak wyobraziłem to plastycznie, bo jestem dosyć, mam dobrą, bogatą wyobraźnię, a ona, ta orlica, trzyma tą rybę. Wiecie, to trochę tak w naszym życiu, czy nie jest tak w naszym życiu, że sztormy przychodzą, coś się dzieje w naszym życiu, jakieś rzeczy, nie, czujemy się niewygodnie, nie wiemy, o co chodzi, dlaczego nam jest tak niewygodnie w życiu. Może wszystko się sprzysięgło przeciwko nam, a być może jest tak, siostro i bracie, że sam Bóg chce siebie nauczyć latać. Chcecie nauczyć się rozwijać się. Jest taki moment, w którym to małe orlątko decyduje się na to, żeby wyskoczyć z gniazda. Wyskakuje z gniazda, zsuwa się po takim urwisku, jedzie brzuchem po tych skałach i w pewnym momencie zaczyna spadać. Najczęściej ten pierwszy lot polega na tym, że leci pionowo na dół. Musi za którymś razem rozwinąć swoje skrzydła. Ale w tym momencie orlica jest bezpieczna i wie, że jej dziecko nigdy nie przepadnie, bo nigdy nie zostało opuszczone przez tatę orła, dlatego że ona ma tego najlepszego partnera. To jest ten, który potrafi zawsze w każdym momencie dolecieć i wziąć na swoje skrzydła i na swoje barki to orlątko i przyprowadzić z powrotem do góry. I ta historia powtarza się raz po raz, aż to małe nauczy się latać. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, 11 werset mówi, że Bóg w swojej naturze uczy swoje dzieci w taki sposób się nimi opiekuje, jak orzeł opiekuje się małymi orlętami. Bóg opiekuje się mną i tobą w taki sposób, że czasami w sytuacjach, w których przychodzi do naszego życia, oczekuje tego, żebyśmy samodzielnie nauczyli się latać, samodzielnie nauczyli się fruwać i żebyśmy nauczyli się w ten sposób rozwijać. Rozwijać w taki sposób, że będziemy używać naszych skrzydeł. I pomyślałem sobie o tym, bracia i siostry, i to było coś, co nie przeczytałem w żadnym komentarzu, tylko to było w mojej modlitwie. Pomyślałem o tym, co Duch Święty mówił do mojego serca. Jak wielką rolę w moim i w twoim życiu ma wdzięczność i radość. Jezus stanął w wielkim dniu święta i mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije z wnętrza jego wpływem strumienie wody żywej. W tym dniu święta, w którym wiele było mowa o wdzięczności, wiele było mowa o zaopatrzeniu Bożym, o radości w Bogu. Bracie i siostro, chcę zapytać dzisiaj ciebie, jak wielką rolę w twoim życiu ma wdzięczność, jak wielką rolę w twoim życiu ma radość. Jeżeli nie nauczysz się używać tych skrzydeł, to nigdy nie pofruniesz w górę. Jeżeli nie nauczysz się używać tych skrzydeł, to zostaniesz w swoim gnieździe, będzie ci tam być może wygodnie, ale tak naprawdę nie osiągniesz tego, co Bóg ma dla ciebie. Pamiętam taki moment, w którym kiedyś razem z moją żoną rozpoczynaliśmy nasze życie małżeńskie. Zamieszkaliśmy w pierwszej miejscowości, pojechaliśmy do takiej małej miejscowości podłódzkiej, gdzie mieszkaliśmy razem z naszym dziadkiem i tam w tej małej miejscowości podłódzkiej w bardzo skromnych warunkach żyliśmy w mieszkaniu, które miało stary, piękny dzisiaj powiedziałbym, dzisiaj bym chyba nie wyrzucał tego pieca, ale bardzo kopcący piec. I to był piec, który tak się dawał nam we znaki. Kiedy chcieliśmy, żeby było ciepło, napalić, to zanim zobaczyliśmy płomień, to widzieliśmy kłęby dymu, który zamiast do komina, to w jakiś sposób wychodził przodem i wszystko było brudne, a my też okopceni. I to było takie zniechęcające, ale moja żona, która zawsze potrafi być pozytywną kobietą, która zawsze widzi szklankę w połowie pełną, kiedy ja widzę ją w połowie pustą, ona pewnego dnia ugotowała rosół na tym piecu. Przyszedłem do domu, a ona powiedziała, zobacz, to jest najsmaczniejszy rosół, który dzisiaj jemy. Zamieniła jakąś jakieś rozczarowanie miejscem, do którego trafiliśmy, jakąś trudną sytuację, którą przeżywaliśmy. Nie chcę w detale wchodzić w tej opowieści, ale chcę powiedzieć, zamieniła na wdzięczność. Myśmy zaczęli Bogu dziękować za ten piec. Myśmy zaczęli Bogu dziękować za sytuację, za miejsce i za najsmaczniejszy rosół, który otrzymaliśmy od Niego. Przeczytałem pewną historię o tym, jak kiedyś grupa hasydów wracała do Izraela i wrócili, i okazało się, że bagaże, którymi lecieli, które były w luku bagażowym, gdzieś się zagubiły i nie mogli ich odnaleźć. Wszyscy już sobie dawno poszli, a oni zostali na lotnisku i czekają teraz, i jest jakieś nieporozumienie, i bagaży nie ma, i buduje się takie napięcie pomiędzy nimi, i teraz nie wiadomo, kto pierwszy jakby wyskoczy i powie coś przykrego. I jeden z nich mówi: hańba! I ja zastanawiałem się, kiedy dowiedziałem się, poznałem tą historię, pomyślałem sobie, pewnie postąpił tak, jak ja bym postąpił, pewnie bym się rozzłościł, może poszedłbym upominać się o swoje racje do biura obsługi klienta i tak dalej, i tak dalej. A oni zaczęli tańczyć i śpiewać. I to był sposób, w jaki zareagowali radośnie na ten wielki problem, jaki powstał we współczesnych czasach na lotnisku w Tel Awiwie. Bracia i siostry, radość w Panu jest naszą siłą i ostoją. Dzielę się z wami tym słowem, bowiem chcę was zachęcić do tego, żebyśmy zobaczyli, że w naszym życiu bardzo często jesteśmy wychowywani przez naszego Boga. Wychowywani w taki sposób, że wydaje nam się, że coś, co się dzieje w naszym życiu, to jest jakiś atak na nasze życie. A tymczasem być może Pan Bóg chce pobudzić mnie i ciebie do lotu. Pan Bóg chce powiedzieć: moje kochane dziecko, był czas, kiedy karmiłem ciebie, kiedy dawałem ci. Był czas, kiedy nie musiałeś nawet używać swoich rąk, ale są chwile, w których ja chcę poprowadzić ciebie do zwycięstwa. W których chcę zobaczyć, żebyś odkrył, że masz piękne skrzydła i że potrafisz wzbić się wyżej niż myślałeś, że jesteś w stanie się wzbić i osiągnąć więcej niż myślałeś, że jesteś w stanie osiągnąć. I wiecie, ja z natury nie jestem optymistą. Z natury jestem pesymistą. Z wierności Bogu jestem optymistą. Z czytania Słowa Bożego jestem optymistą. Z tego, że Duch Święty mówi do mnie i mnie poucza i mnie napomina, staję się optymistą, bo normalnie byłbym pesymistą, bym się załamywał każdą rzeczą w moim życiu. Ale wiem o tym, że Bóg chce mnie właśnie tego nauczyć. Że Bóg chce nauczyć mnie wdzięczności, chce nauczyć mnie radości, żebym używał tego. I w tej nauce latania często przeżywam takie momenty, że kiedy próbuję nauczyć się żyć po Bożemu, przemieniajcie się w duchu umysłu waszego. Kiedy chcę, żeby moje życie całe było poddane Panu i ono rozpoznawało, żeby wolę Bożą, która jest święta, miła i doskonała, zauważam, że są takie momenty, że miałem frunąć, miałem lecieć, miałem sobie radzić, a zamiast lotu to widzę siebie spadającego. I mam wrażenie, że po prostu lecę głową na dół i nie wiem, Panie, jak to miało być. Słyszałem wiele teorii na ten temat, przeczytałem książki, słyszałem dobre kazanie i zacząłem to stosować w poniedziałek, ale zamiast to działać, to ja po prostu lecę na dół. I wtedy wiem o tym. I ten fragment z 5 Mojżeszowej, 32 rozdziału, 11 werset mówi mi o tym, bo on o tym mówi. Bóg tak stworzył świat, Bóg tak stworzył orły, że Bóg nigdy się nie spóźni. Tak jak orzeł nigdy nie spóźnił się, żeby poderwać to młode i zatroszczyć się o nie i niesie je na swoich lotkach. Radość w Panu jest twoją siłą. Radość w Panu jest twoją ostoją. Pamiętam taki moment, kiedy przechodziliśmy przez czas trudne choroby mojej żony. Nie chodzi teraz o to, jak Bóg cudownie prowadził do tego, żeby nas zachować, żeby ją zachować. Ona ma się dobrze, was bardzo serdecznie dzisiaj pozdrawia. Modli się o to dzisiejsze nasze nabożeństwo. Ale pamiętam taki moment, kiedy my byliśmy bardzo przybici, bardzo pesymistyczni. Był taki moment, kiedy diabeł chciał zasiać swoje kłamstwa do naszego życia, nagadać nam do naszego umysłu, nagadać nam do naszych uszu tak, żeby nam się żyć nie chciało, tak żebyśmy zaczęli myśleć, pewnie już jest pozamiatane, pewnie już się nie da, pewnie już nic, nigdy nie nauczę się latać, pewnie już nigdy nie będę się wzbijał w górze na skrzydłach jak orły. Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, chodzą, a nie ustawają, nie mdleją, biegną, zwycięsko przez swoje życie. I była taka chwila, w której Pan Bóg, chyba dzisiaj kiedyś wam się dziwiłem, odbudował moją nadzieję, odbudował moją radość, odbudował mój pokój w Bogu. I pokazał mi, że mamy się radować w Panu, że mamy się cieszyć w Panu, że to jest Jego siła dla nas, że to jest Jego zwycięstwo. Wiecie, nawet mądrzy neurolodzy czy naukowcy dochodzą do wniosku, że mózg ludzki jest tak skonstruowany, mówi się o neuroplastyczności mózgu, że zakończenia nerwowe właściwie w sposób odbudowują się w różnych sytuacjach kryzysowych, ale jednym z takich bodźców do odbudowania tych zakończeń różnych nerwowych jest wdzięczność. Nie chcę rozwijać tej kwestii, nie jestem specjalistą, ale czytałem kiedyś taki artykuł. Ciekawe, wdzięczność. Do tego stopnia to działa. Bracie i siostro, chciałbym dzisiaj zachęcić się tymi słowami i powiedzieć, Bóg mówi do nas, przemieniajcie się. Bóg mówi do nas, mam dla was zwycięskie życie, ale to nie odbędzie się bez nauki latania. A nauczysz się latać, dlatego że możesz być pewny, że Bóg cię wyratuje w każdej kryzysowej sytuacji. I chcę zakończyć tym fragmentem Ewangelii, od którego zacząłem. Możesz sobie pomyśleć dzisiaj, dobrze, skoro to takie piękne, skoro to takie łatwe, to teraz zrealizować. Dobrze, teoria mi się podoba, ale co z praktyką? Dobrze, to wszystko wygląda bardzo poetycko, pięknie, ilustracja jest dosyć przekonująca. Ale dokąd mam pójść? Kto ma moc zmienić moje życie? W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i mówi, słuchajcie, nasłuchaliście się teorii. Widzieliście piękne symbole i piękne znaki. Zobaczyliście, jak ważna jest radość w waszym życiu. Słyszeliście o tej radości, widzieliście tą radość w postaci tych wylewanych dzbanów wody, które płynęły na waszych oczach, która płynęła na waszych oczach. Jezus mówi, a teraz chcę wam powiedzieć, że nie jakaś teoria zmieni wasze życie, ale ktoś zmieni wasze życie. Że nie jakaś religia, jakieś obrzędy zmienią wasze życie, ale osoba zmieni wasze życie. Że jest nie miejsce, ale jest ktoś, do kogo możecie przyjść wtedy, kiedy pragniecie radości, kiedy pragniecie pokoju, kiedy pragniecie odbudowania życia i Jezus mówi, to ja jestem. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A kiedy pragniesz odnowy w swoim życiu, to wiedz, że kiedy przyjdziesz do Jezusa, to Jezus mówi, ja dam ci mojego Ducha Świętego. On został dany, kiedy Jezus został uwielbiony, Jezus zapłacił cenę za nas na krzyżu, Duch Święty został dany. I dzisiaj, jeżeli potrzebujesz radości, jeżeli potrzebujesz wdzięczności, jeżeli potrzebujesz łaski w swoim życiu, jeżeli potrzebujesz odbudowania pokoju, zaufania w Bogu, jeżeli potrzebujesz dzisiaj takiej świadomości, że w tych trudnych sytuacjach, okolicznościach, które przeżywasz, jest jednak nadzieja, bo w nich jest obecny Bóg. On jakby rzuca ciebie trochę na głębszą wodę. On uczy ciebie rozwoju, on uczy ciebie latania. To chcę, żebyś wiedział, że właściwym osobą i właściwym adresatem, właściwym miejscem, pod którym możesz przyjść, jest krzyż Jezusa Chrystusa. Właściwą osobą jest Jezus Chrystus, do której możesz się zgłosić. I tym słowem chcę was dzisiaj zachęcić, żebyśmy się przez chwilę pomodlili. Amen. Czy Boże Słowo zachęca ciebie dzisiaj, żebyś zaufał Bogu bardziej? Czy Boże Słowo zachęca ciebie do tego, żebyś uwierzył bardziej w to, że Bóg ma dla ciebie więcej niż to wszystko, do czego się przyzwyczaiłeś? Czy czujesz to potrząsanie gniazda swojego w swoim życiu? Czy są takie osoby? Powstańmy, kochani, proszę. Przez chwilę pomodlimy się, a potem już przekażę mikrofon bratu. Zamknijmy wszyscy nasze oczy. Tak nawet nie chcę teraz powiedzieć, że są tutaj osoby, które bardziej tego potrzebują. Chciałem to słowo wam zostawić, bowiem wierzę, że ten zbór tego potrzebuje. Wierzę, że każde Boże dziecko potrzebuje rozwoju i wzrostu w swoim życiu. Bowiem dobre jest wrogiem lepszego, bardzo dobrego. Możesz jakby zatrzymać się w swoim życiu i powiedzieć, no jest jako tako, jest w porządku. Być może nie muszę wielkich rzeczy robić i więcej oczekiwać zmian od siebie. A być może możesz pójść dalej i powiedzieć, Boże, ja potrzebuję rozwoju, ja potrzebuję przemiany i nikt inny jak tylko Ty, Jezu Chryste, może mi to dać. Chcę Ci dzisiaj zachęcić. Takie proste wezwanie. Jeżeli w swoim ludzkim życiu czujesz od czasu do czasu to potrząsanie gniazdem, chcesz zostawić 5 Mojżeszową, 32 rozdział, 11 werset, to wiesz, to wiedz, że to nie przypadek, że to nie są jakieś tylko okoliczności, nad którymi Bóg nie panuje, że to jest historia w twoim życiu, która ma ciebie skłonić do tego, żebyś jeszcze pełniej, głębiej zaufał Bogu i żebyś zaczął wznosić się na swoich skrzydłach jak orzeł i żebyś zaczął żyć pełnią życia, zwycięskiego życia i żebyś dał się Bogu tam użyć i poprowadzić, gdzie Bóg ma dla ciebie przyszłość i przygotowane błogosławieństwo. Panie, do Ciebie przychodzimy dzisiaj. Przychodzę do Ciebie z moimi siostrami i z braćmi. Przychodzę do Ciebie, żebyś błogosławił ten zbór, błogosławił ten pański lud, żebyś błogosławił ten Kościół. Panie, wyznajemy Tobie nasze winy i grzechy, wyznajemy Tobie nasze życie niepodporządkowane Tobie i chcemy porzucić takie myśli w naszym życiu, że będziemy sami próbowali, Panie, panować nad naszym życiem, że sami będziemy próbowali w jakikolwiek sposób to nasze życie kontrolować. Panie, chcę dzisiaj wyznać Tobie, że potrzebujemy Ciebie i składamy nasze życie, tak jak mówi do nas ten fragment Bożego Słowa, swoje ciała, swoje jestestwo, swoje myśli, swoje uczucia u Twoich stóp. Panie, abyś objawił nam swoją świętą, miłą i doskonałą wolę. Panie, żeby moje życie podobało się Tobie, żeby było żywe, żeby było miłą ofiarą Bogu, żeby było czymś, co jest dla Ciebie, Panie, dobre i cenne. I Panie, weź moje, weź nasze życie i używaj nas. Panie, błogosławię ten Kościół, każdego brata i każdą siostrę. Tak szczególnie modlę się o tych, którzy przychodzą przez czas trudny, mają wrażenie, że przychodzą okoliczności, które nie dają im spokoju, które potrząsają ich życiem. Panie, modlę się o to, żebyś dał tym osobom odwagę do tego, żeby wyskoczyły z gniazda i zaczęły latać. Panie, ale też chcę Ci podziękować, że jako Ojciec nasz w niebie troszysz się o nas i Panie, nikt z nas nie runie na ziemię. Dziękuję Ci za to, że Ty podnosisz nas z upadków. Dziękuję Ci za to, że ratujesz nas wtedy, kiedy lecimy, Panie, głową na dół i wtedy, kiedy nawet nie potrafimy używać tego, co mamy, nie potrafimy jeszcze dobrze się wzbijać na skrzydłach, Ty zawsze w ostatnim momencie podlecisz i nigdy nie pozwolisz nam się rozbić. Ale dziękuję Ci też za to, Panie, że nie rezygnujesz z nauki. Dziękuję Ci za to, że nie rezygnujesz z tego, żeby nas nosić na swoich skrzydłach, aby zobaczyć w końcu, jak, Panie, lecimy, jak, Panie Jezu, możemy być razem z Tobą, wznoszący się na skrzydłach jak orły. I o to się modlę. Modlę się, Panie, o Boże błogosławieństwo, zaopatrzenie i rozwój. W życiu, Panie, rodzin, w życiu domów, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie, Panie, wznoszenie się na skrzydłach jak orły. Panie, niech przyjdzie zaopatrzenie, łaska i błogosławieństwo tam, gdzie są sfery dotyczące uzdrowienia. Panie Jezu, chorób, problemów, przez które ktoś przechodzi w imieniu Jezusa. Panie, proszę Cię o życie duchowe, tam, gdzie są wyzwania duchowe. Niech przyjdzie Twoje rozwiązanie, błogosławieństwo, zaopatrzenie. Panie, chcemy się tam także wznosić na skrzydłach jak orły. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo.